Zależy nam na rozwoju zrównoważonym i odpowiedzialnym, podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Finansów i Rozwoju zwrócił uwagę, że dotychczas rozwój był postrzegany przez pryzmat wzrostu wielkich aglomeracji.
Rząd podsumował dziś 12 miesięcy swojej działalności na konferencji Dobry Rok. Najpierw głos zabrała premier Beata Szydło, a następnie członkowie jej gabinetu.
Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że fundamentalnym wyzwaniem dla rządu jest dziś przebudowa całego modelu gospodarczego tak, aby służył ludziom.
Przecież pamiętamy jeszcze do niedawna, że produkcja miała nie być ważna, że usługi się miały tylko liczyć, że kapitał miał nie mieć narodowości. Dzisiaj już wiemy oczywiście, że ma. A państwo nie jest do niczego potrzebne. Nasza filozofia gospodarcza i rozwoju, którą się kierowaliśmy przez poprzednie 12 miesięcy i kolejne 12 miesięcy i kolejne, mam nadzieję, 12 lat, to zupełnie inna filozofia rozwoju. Przemysł jest ważny, przemysł tutaj w kraju jest bardzo ważny.
Wicepremier Mateusz Morawiecki mówił także o potrzebie jeszcze większego uszczelnienia systemu podatkowego. Dochody podatkowe między styczniem a październikiem w stosunku do planu urosły o 1,5%.
Zdaniem wicepremiera ten wzrost dochodów to cały czas jest mało, bo korzystaliśmy ze środków z aukcji LTE i zysku NBP.
W Sejmie trwa drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy przywracający poprzedni wiek emerytalny. Projekt obniża wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Poseł Beata Mazurek, przedstawiając stanowisko klubu w sprawie projektu, powiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość słucha obywateli i realizuje ich oczekiwania. Podkreśliła, że będzie to rozwiązanie sprawiedliwe.
Po pierwsze dlatego, że tak zwana średnia trwania życia nie odzwierciedla kondycji zdrowotnej potencjalnych emerytów. To, że Polacy żyją statystycznie dłużej, nie przekłada się na zdrowie obywateli w omawianym przedziale wiekowym. Po drugie, pragnę zwrócić uwagę, o czym już mówił poseł sprawozdawca, na Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102, którą ratyfikowała Polska. Z tej konwencji wynika, że ustalony wiek emerytalny nie może przekraczać 65 lat, a wyższy zależy od zdolności do pracy osób starszych w danym kraju. My dajemy wybór Polakom. Kto chce, może przejść na emeryturę, kto ma siłę, chęci i pracę, może dalej pracować.
Klub Kukiz 15 także opowiada się za obniżeniem wieku emerytalnego.
Poseł Jarosław Porwich podkreślił, że w Polsce nie zostały spełnione warunki do podwyższenia wieku emerytalnego powyżej 65 roku życia. Złożył poprawki dotyczące możliwości przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy.
Nie może być tak, że ktoś przepracuje 20 lat i będzie mieć emeryturę, a ktoś, kto przepracuje 40 lat, nie będzie mieć emerytury, bo nie osiągnie wieku emerytalnego. Byłoby to po prostu nieuczciwe, niesprawiedliwe. Ponadto, jeżeli brać pod uwagę wysokość świadczenia w nowym systemie, to należy zauważyć, że wiek emerytalny, ten metrykalny, nie jest tu najważniejszym czynnikiem, gdyż wysokość emerytury zależy zarówno od okresu pracy, jak i od wysokości odprowadzanych składek. Bardzo proszę, pani marszałek, przekazuję pani poprawki Kukiz 15 dotyczące wprowadzenia tzw. emerytur stażowych dla mężczyzn z 40-letnim stażem pracy, dla kobiet z 35-letnim stażem pracy.
W ocenie PO ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny nie służy dobru Polaków, chodzi jedynie o interes partyjny. Ustawę krytykuje także Nowoczesna.
Obecnie wiek emerytalny jest równy niezależnie od płci i wynosi 67 lat. Jest on systematycznie podnoszony. Kobiety miałyby osiągnąć go w 2040 roku, a mężczyźni w 2020.
Pozostajemy w Sejmie. Posłowie zajmą się dziś także projektem nowelizacji ustawy dotyczącym powołania Wojsk Obrony Terytorialnej. Za jego przyjęciem opowiedziała się wczoraj Sejmowa Komisja Obrony.
Część posłów była za skierowaniem dokumentu do podkomisji. Wniosek w tej sprawie został jednak odrzucony. Za odrzuceniem projektu w całości odpowiadała się z kolei Platforma Obywatelska. Politycy tej partii między innymi wyrażali nieufność wobec projektowanego podporządkowania WOT-u odrębnemu dowódcy.
Podnoszono też, że nowy rodzaj sił zbrojnych spowoduje znaczące wydatki kosztem modernizacji. Obecny na posiedzeniu komisji wiceszef MON-u Bartosz Kownacki zapewnił, że wydatki na obronę terytorialną nie uszczuplą budżetu modernizacyjnego.
Nie zabraknie tych pieniędzy. Po drugie, fakty. Mówimy o 3 miliardach złotych na budowę obrony terytorialnej do 2019 roku. To jest miliard złotych rocznie. Pan wie, ile 50 śmigłowców dla polskich sił zbrojnych miało kosztować? Blisko 14 miliardów złotych. Naprawdę, proszę nie budować takiego przekonania, że nagle z tego tytułu zabraknie na modernizację techniczną. A każdy, kto troszeczkę ma pojęcie, to wie, że koszt względem efekt w przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej jest nieporównywalnie większa, aniżeli 5 czy 6 śmigłowców, więc miejmy świadomość, jakie są proporcje kwot wydanych na Wojska Obrony Terytorialnej i tych, które mają być na modernizację techniczną.
Projekt zakładający powołanie Wojska Obrony Terytorialnej jako samodzielnego rodzaju sił zbrojnych został przyjęty przez rząd pod koniec października. Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.
Ambasadorzy 7 krajów zaapelowali do Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie usprawnienia eksportu LNG do Europy Środkowo-Wschodniej.
Dyplomaci Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski i Słowacji we wspólnym liście zaapelowali o przyspieszenie procedur wydawania zgód.
Jak wskazali, byłby to mocnym geopolityczny sygnał wzmacniający konkurencję na rynku, ograniczający zależność od dostaw z Rosji.
Ambasadorowie wskazali, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej zrobiły ogromny postęp, jeśli chodzi o infrastrukturę energetyczną. Wymieniono tu między innymi działający terminal LNG w Świnoujściu.
Te działania wpisują się w starania PiS-u dotyczące dywersyfikacji i obniżenia kosztów dostaw surowca, wskazał poseł Marek Suski, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.
Co w dużym stopniu spowodowałoby pewne przynajmniej zdjęcie stuprocentowego niemalże uzależnienia od dostaw gazu rosyjskiego. No, co prawda wydobywamy 20-kilka% gazu w kraju dla naszych potrzeb, no ale to jest tylko, można powiedzieć, pewna część. A gaz w Stanach Zjednoczonych jest dużo tańszy. Tam jest dużo gazu z łupków, którego wydobycie jest dużo tańsze niż ceny gazu w tej chwili rosyjskiego. Trudno powiedzieć, za jaką cenę byśmy nabyli, ale jest przynajmniej szansa zdywersyfikowania dostaw gazu i ta inicjatywa jest potrzebna. Poparły nas inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej.
Zarówno Izba, jak i Senat Stanów Zjednoczonych przygotowały ustawę dotyczącą uproszczenia procedur. Chodzi o skrócenie z obecnych kilku miesięcy do około 45-60 dni oczekiwania na wydanie licencji na eksport LNG.
Nie wiadomo jednak, czy uda się osiągnąć ostateczny kompromis i przyjąć ustawę do końca kadencji obecnego kongresu. Jeśli się to nie uda, sprawą zajmie się nowy kongres, który zbierze się w styczniu.
Sąd kasacyjny w Egipcie uchylił wyrok śmierci na byłego islamistycznego prezydenta Mohameda Mursiego, podały źródła sądowe.
Chodzi o proces dotyczący masowej ucieczki z więzienia w 2011 roku i nakaz wszczęcia nowego procesu przed sądem karnym.
Sąd unieważnił również wyroki śmierci 5 innych wysokiej rangi przedstawicieli Bractwa Muzułmańskiego.
Wśród nich jest m.in. dawny najwyższy przywódca duchowy tego ruchu Mohamed Badi. Unieważniono także wyroki dożywotniego więzienia 21 innym członkom Bractwa.
Obecne władze Egiptu są oskarżane o wykorzystywanie sądownictwa do represjonowania przeciwników politycznych. W wyniku represji w 2013 roku zginęło co najmniej 1400 islamistów.
Według organizacji broniącej praw człowieka Human Rights Watch zatrzymano ponad 40 tysięcy zwolenników Mursiego, a setki skazano na śmierć w zbiorowych procesach.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.